Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
A teraz przydałby nam się motyw muzyczny tej piosenki Let's Talk About Sex. Marvina Gaye'a. To chyba Marvina Gaye'a. Czyja to była piosenka?
Nie mam pojęcia, czyja to była piosenka. Wiem, że była bardzo obciachowa i bardzo często leciała w latach 90. w telewizji, szczególnie tych telewizjach muzycznych, wtedy bardzo popularnych. Na szczęście oszczędzimy wam tej piosenki w naszym wykonaniu i po prostu pogadamy o seksie, a konkretnie o seksie w serialach.
Ale ta muzyka leci teraz w mojej głowie, więc potrzebujemy dżingla.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Kolejna polska produkcja na Netflixie, więc teoretycznie przynajmniej powinnyśmy się cieszyć i radować, że polski serial trafia na tę platformę, a mowa o 8-odcinkowej komedii Sexify, która opowiada o Natalii, która jest studentką informatyki. Natalia w tej roli Aleksandra Skraba do takiego konkursu dotyczącego nowych technologii zgłasza projekt apki, aplikacji, która ma zaspokoić potrzeby seksualne jej rówieśników.
No dobrze, ale opowiadasz o tym tak, gdy jakby główna bohaterka Natalia w ogóle o niczym innym nie myślała, tylko o tym, jak to by ulepszyć życie erotyczne milionom Polek i Polaków, a to wcale tak nie wygląda, bo Natalia jest, można powiedzieć, nie takim stuprocentowym, stereotypowym nerdem, ale coś z tego nerda, a właściwie nerdki w sobie ma.
No i to jest plus tego serialu, bo zawsze, kiedy to kobieta nerd jest główną bohaterką jakiegoś serialu, jakiegoś dzieła popkultury, to liczę to jako plus. No, ten serial jest reklamowany jako serial o tym, jak wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm.
No i tu kolejny plus za sam temat i tego, że polscy twórcy, polskie twórczynie, bo reżyserami i scenarzystami tego właśnie serialu jest para, duet właściwie, czyli Kalina Alabrudzińska i Piotr Domalewski, no to są już takie nazwiska znane mniej więcej w świecie filmowym polskim. Młodzi, utalentowani twórcy się wzięli za to, żeby no, w polskim bardzo konserwatywnym też świecie, takim, który staje się coraz bardziej konserwatywny i coraz bardziej opresyjny, jeśli chodzi o kwestie seksualności, płciowości i tym podobne, zresztą sami dobrze wiecie, o czym mówię, no to jest takie dosyć duże wyzwanie. I dzisiaj chyba będziemy głównie odpowiadały na pytanie, czy podołali i jak nam to się podoba.
Ten serial też był reklamowany jako polską wersję Sex Education, czyli bardzo ciekawego, bardzo odważnego, zabawnego serialu brytyjskiego, między innymi.
Ja nie wiem, tutaj wchodzę ci w słowo, bo ja nie wiem, czy on był tak reklamowany, czy po prostu wszyscy stwierdzili, że jak jest o seksie i o młodych ludziach, to to będzie polski Sex Education.
Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, ale tyle razy to czytałam, że mi się to jakoś wżarło w głowę i przyznam, że właściwie myślę, że te porównania, rozmawiałyśmy o tym przy okazji Gry o Tron, i myślę, że takie porównania to właściwie szkodzą tym serialom,
tak,
które są tak reklamowane, bo gdybym się nie nastawiła na polskie Sex Education, czyli na coś, co jest bardzo nowatorskie i opowiada o seksualności rzeczywiście w nowy sposób.
Ale też te edukacyjne, nawiązując do samej nazwy serialu, bo rzeczywiście ja uważam, że Sex Education ma wymiar edukacyjny.
Dokładnie tak i opowiada o wielu odcieniach seksualności, o potrzebach seksualnych, o tym, że ta seksualność jest płynna. No bardzo dużo takich rzeczy mądrych, wręcz nawet trochę, ja bym powiedziała, filozoficznych, a jednocześnie edukacyjnych, podanych w zabawny sposób, wysoko postawiona poprzeczka. To tak jak właśnie z tą Grą o Tron. Nowa Gra o Tron sprawia, że zwykle ten serial nie zostaje nową Grą o Tron i ponosi porażkę już przy samym porównaniu. I wydaje mi się, że tak samo było z Sexify. To znaczy myśl o tym, że to miało dorównywać Sex Education, no bo ta sama platforma, bo serial o seksie, bo młodzi ludzie, już sprawiło, że właściwie nie miał szans, bo to nie jest polskie Sex Education.
Tak, ale z drugiej strony myślenie o tym, że polską Gillian Anderson ma być Małgorzata Foremniak, jest dla mnie nieco kuszące i powiem ci, że nawet jestem w stanie to zaakceptować.
Okej. Nie wiem, ale pytanie, to teraz szukamy, dobrze, to
kim? Dobra, nie szukajmy dalej, zostawmy sex education,
utoniemy
o Sexify.
Utoniemy tak. W tym. No i co? A to jest taki... To jest tak, bardzo dobry jak na polski serial.
Tak bym powiedziała. To jest na pewno realizacyjnie jakaś w ogóle nowa jakość, jeśli chodzi o seriale w Polsce, bo on jest właśnie taki netflixowy, młodzieżowy, dużo muzyki. Ta muzyka aż tętni z tego serialu, co mnie akurat w pewnych momentach już zaczynało trochę odstraszać, bo tego było za dużo, ale robił ją też światowej sławy polski muzyk, czyli Dimek. Bardzo taki kolorowy, pokoloryzowany również serial. Do tego mamy dużo żartów i tutaj robi się trochę kłopotliwie, bo mi się te żarty tak podobały mniej więcej 50/50. To znaczy jedne były w pół, a drugie były takie, że pasuje do nich angielskie słówko, którego teraz użyję, czyli cringe.
Tak, to znaczy właściwie niektóre sprawiały, że się czułam zawstydzona i zakłopotana, ale nie tym, że one są takie po bandzie i po prostu dotykają jakiejś sfery wstydliwej, tylko bardziej na takiej zasadzie, o nie, jak się wstydzimy za tych ludzi na ekranie. Są czasami tak, ogląda się na przykład jakiś teleturniej albo jakiś serial i się człowiek wstydzi za tego człowieka, co jest w telewizorze, to ja właśnie... To mi towarzyszyło przy niektórych żartach.
Wstyd przed telewizorem, to chyba Bieto Strzelecki, nasz radiowy kolega, często powtarza, jak rozmawia z nami o różnych programach, ale ja bym chciała dodać na obronę. Na przykład jest taki zabieg, w którym wykorzystywany jest Potop, czyli film, który wszyscy oglądamy w święta wielkanocne co roku.
Naprawdę?
I uważam, że to jest prześpieszne.
Nigdy nie obejrzałam go w święta wielkanocne.
Proszę cię, oglądam go w każde święta. W te ostatnie też go oglądałam. Teraz jest ta nowa, pokoloryzowana wersja, więc to nawet dobrze w telewizji wygląda. I rzeczywiście tam twórcy obrabiają to oglądanie zbiorowe polskie Potopu w swoim serialu, ale powiem ci, że ja bym tak na początku powiedziałam, że walor edukacyjny to sex education, a tutaj jest dużo lżej i dużo mniej poważnie, ale powiem ci, że podoba mi się jeden wątek, który jest świetnie w Sexify opracowany i on w ogóle nie dotyczy seksu.
Aha, znak zapytania?
Chodzi o to, że dwie właściwie główne bohaterki, których tak generalnie są trzy, to są trzy przyjaciółki, ale dwie, czyli Natalia i Paulina, pochodzą z małej miejscowości. Wyjeżdżają do Warszawy na studia i tam zaczynają nowe życie i trochę muszą się do tego życia w wielkim mieście, wyrwane z tej konserwatywnej Polski B, jak to się brzydko bardzo mówi i tak nie powinno się mówić na Polskę B, sama z niej jestem. Jak one muszą się odnaleźć w tym wielkim mieście, jak muszą się odnaleźć w dużo bardziej liberalnym środowisku i jak nawigują przez świat, niosąc za sobą ten swój bardzo konserwatywny bagaż wyniesiony, czy to z religii, czy z wychowania.
To jest wątek, który mnie jakoś mocno nie poruszył, ale mam poczucie, że ty ze względu na to, że sama pochodzisz z Podlasia i znasz to wyzwanie wyjechania do Warszawy na studia, to może jakoś ciebie inaczej dotykają te wątki. No, ale to...
Ależ oczywiście, że tak. Zresztą Piotr Domalewski, który sam jest złomży, tak jak jego bohaterki, czyli scenarzysta i reżyser tego serialu, mówił, że po prostu brał swoje doświadczenia z młodości, właśnie z wyjazdu z małej miejscowości i przekładał je na swoje bohaterki właśnie w tym serialu.
Ja miałam duże oczekiwania wobec Sexify. Liczyłam, że to będzie jakiś przełom, jeżeli chodzi o polskie seriale, że to będzie serial, który jest nowatorski, który idzie w jakiś sposób jednak po bandzie i mam wrażenie, że to się nie udało, że jest on porządny, przyzwoity i naprawdę można go obejrzeć, to nie boli, ale rewolucji serialowej nie ma i zastanawiam się, czy którakolwiek z tych produkcji, które Netflix zrobi z polskimi twórcami, będzie w jakiś sposób przełomowa, czy jednak ten nasz rynek jest na tyle konserwatywny, że tutaj żadnej rewolucji nie będzie.
Widzisz, to ja się zupełnie inaczej nastawiłam do tego serialu. To znaczy, jeśli jak usłyszałam, że Netflix robi w Polsce serial o właśnie seksualności, to pomyślałam sobie, nie, to będzie jakaś gigantyczna katastrofa. To nie ma prawa się udać. To będzie właśnie przaśne, w ogóle pewnie tam seksu nie będzie, tylko pokażą jak zwykle dwie szamoczące się postaci pod kołdrą i tyle. A tutaj naprawdę jest całkiem sporo tej nagości i ta nagość też nie jest Nie ma jej epatowania nią. Jest jej dokładnie tyle, ile potrzeba. Wydaje mi się, że twórcy uniknęli różnych pułapek, w które mogliby wejść. To znaczy na przykład kopiowanie różnych amerykańskich wzorców, albo kopiowanie w ogóle wzorców w powstawaniu seriali tego typu, czyli właśnie dla młodszej widowni, czy właśnie takich rozbuchanych seksualnie, czy komediowych. Jakoś im się to udało uniknąć. Opracowali na swój sposób. I wydaje mi się, że też atutem tego serialu jest to, że on ma bardzo dużo polskich akcentów, które być może są zrozumiałe tylko dla Polaków, ale to, że one są, bardzo mnie cieszy.
Łapię to jako plus. Plus jeszcze łapię to, że te trzy główne bohaterki i aktorki, które grają te bohaterki, są naprawdę w tym dobre.
A która ci się podoba najbardziej?
Nie mam ulubionej. Wiesz, to jest jeden z tych takich ciekawych sytuacji, kiedy nie mam ulubionej, chociaż rzeczywiście...
To chociaż postać, może z którą się utożsamiasz.
Nie wiem, czy się utożsamiam, ale rzeczywiście Natalia, czyli ta główna bohaterka, jest dla mnie, jest mi najbliższa sercu. Ale
wydaje też chciałabyś mieć plakat Marii Curie-Skłodowskiej nad łóżkiem.
U nas w redakcji kiedyś wisiał plakat Marii Curie-Skłodowskiej. Był napis "Ucz się, Maria, patrz".
Mniej więcej ten sam wydźwięk ma plakat nad łóżkiem Natalii w Akademiku.
I myślę, że to jest... że to jest ważne, że to są trzy aktorki, które ja będę śledzić i obserwować i patrzeć, w co one się dalej zaangażują, bo to jest naprawdę dobry taki początek, jeżeli chodzi o mainstream, bo one mają za sobą już jakieś doświadczenia, ale mainstream naprawdę trzymam kciuki za nie i to jest dla mnie duży plus, że nie zaangażowano tych wszystkich aktorek, które bardzo dobrze znamy z różnych polskich produkcji, tylko właśnie świeża krew na pierwszy plan.
Ale kilka znanych twarzy jest. Jest Zbigniew Zamachowski, jest Cezary Pazura, jest już wspomniana Małgorzata Foremniak, więc...
Taki zabieg i wilk syty, i owca cała. I są nowe twarze, i są znani aktorzy. Myślę, że to jest dobry miks. Sexify do obejrzenia na Netflixie już od jutra.
Czyli od 28 kwietnia dla tych, którzy nie wiedzą, kiedy jest jutro, bo nie wiadomo, kiedy słuchają naszego podcastu.
A za chwilę przejdziemy do dalszej rozmowy o tym, jak seksualność jest pokazywana w serialach. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak seksualność i seks jest pokazywany w serialach. Rozmawiałyśmy o nowości Netflixa, serialu Sexify. Myślę, że taka mocna czwórka.
Mocna czwórka na jaką skalę? Czy rozmawiamy o skali szkolnej?
Szkolną.
Powinniśmy chyba na skali uniwersyteckiej to rozpatrywać, jeśli chodzi o to, że sam serial dzieje się właśnie na uniwersytecie. Ja nie wiem. Mam mieszane uczucia rzeczywiście do tego serialu, ale wydaje mi się, że możliwe, że czwórka się przyda. Chociaż ja bym nawet jakąś piątkę się pokusiła na zachętę, dlatego że chyba mamy do czynienia z pierwszym polskim serialem, który tak ewidentnie odwołuje się do seksualności.
To zależy do jakiej seksualności. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestię seksualności, to takim serialem, który się mocno do tego też odnosił, oczywiście w wątkach podbocznych, był jeden z moich ulubionych polskich seriali, czyli Pitbull.
To musisz to rozwinąć teraz.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pokazywanie dosłownych scen seksu, to tam to się zdarzało i również scen przemocy seksualnej.
No tak, ale czy tam seks był czymś więcej niż tylko elementem fabuły, który miał nam pokazać coś innego? Bo wydaje mi się, że też to różni seriale, które w jakiś sposób opisują tą sferę seksualności, że z nią dyskutują, właśnie pokazują coś nowego albo pokazują to w jakiś charakterystyczny sposób, ten seks popycha fabułę do przodu, no ale tak właściwie, no to sceny seksu są praktycznie w każdym serialu, nie?
W wielu serialach, to prawda, ale masz rację, rzeczywiście to by trzeba było rozdzielić i to jest inny wątek, to rzeczywiście Sexify jest chyba pierwszy. Tak, wiesz, przeglądam różne szufladki w swojej pamięci i nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Jak zwykle poprosimy, jeśli wam coś przychodzi do głowy, o maile na adres seriale@to.fm albo wiadomości do nas na Facebooku, na naszym profilu Szkoda Czasu na Złe Seriale. A ciebie chciałam zapytać o twój ulubiony serial, który ma dużo seksu w sobie zawartego.
To dla mnie ulubionym wątkiem, jeżeli chodzi o seksualność, jest wątek tego, że Grace i Frankie, czyli serial Netflixa o dwóch 70-latkach, które mieszkają razem, zakładają firmę, która nazywa się Vibrant, i to jest firma produkująca wibratory dla seniorek, czyli wibratory, które są lżejsze, które mniej obciążają nadgarstki już zużyte przez lata życia, albo które mają podświetlaną klawiaturę, aby w ciemności łatwiej było dojrzeć. I to jest ważny wątek od pewnego momentu tego serialu, że one prowadzą taki biznes i otwarcie z innymi seniorkami, innymi starszymi paniami rozmawiają o seksualności.
Tak, ten serial w ogóle też opowiada bardzo dużo o tym, że jeśli się jest po 60, to można dalej cieszyć się życiem, również w tym wymiarze.
Po 70, jeszcze dalej.
Jeszcze dalej. No, ale to, wiesz, właściwie mało jest takich seriali, które w ogóle na ten temat dyskutują, jeśli nie jesteś właśnie piękną, młodą 30- czy 40-latką. Chyba się ze mną zgodzisz, więc to jest w ogóle serial bardzo przełomowy, jeśli chodzi o to. No i tutaj jest ogromna zasługa też tych dwóch głównych bohaterek, Lily Tomlin i Jane Fonda, które świetnie się w tym odnalazły i które też kontynuują swoje role w prawdziwym świecie. Na przykład Jane Fonda, która bardzo mocno broni praw, jest bardzo mocno zaangażowana i w obronę demokracji w Stanach Zjednoczonych za czasów Donalda Trumpa, ale też w obronę właśnie praw kobiet.
Ale to nie tylko one są tym wątkiem ważnym, no bo cała narracja, cała fabuła tego serialu opiera się o to, że ich mężowie razem ogłaszają, że się rozwodzą z nimi, znaczy każdy mąż ze swoją żoną, żeby była jasność, ponieważ są od lat w sobie zakochani i tworzą swoje małżeństwo, po prostu są gejami. I tam na przykład jest ważny wątek też tego, że oni, mimo tego, w jakim są wieku, okazuje się, że dla nich nie jest wystarczający seks tylko ze sobą nawzajem, i rozważają i rozmawiają o otwartym związku. I otwarty związek po 70 jest też jakimś przełamaniem, więc to są dla mnie ważne wątki tego, co tam się pojawia, ale też zaczynałyśmy ten odcinek od porównań, jakie się pojawiają, jeżeli chodzi o Sexify i Sex Education, i myślę, że też seksualność bardzo młodych osób to też jest ważny wątek w serialach, i kilka takich dobrych seriali mamy w naszych podcastach, w naszych opowieściach.
Tak jest, nagrałyśmy w ogóle bardzo dużo odcinków o serialach młodzieżowych, więc polecamy zajrzeć do naszego archiwum. Chyba Sex Education będzie takim ukoronowaniem, bo to jest serial i jednocześnie mądry, i edukacyjny właśnie, a z drugiej strony też śmieszny i taki, który ciekawi swoją fabułą. Ja bardzo lubię rolę seksuolożki Gillian Anderson, w którą ona się wciela. No cóż, chyba będziemy zgodne z tym, że Sex Education jest w tym temacie jednym z najlepszych w ogóle seriali, i nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłych.
Tak, ale ja bym dorzuciła do tych seriali o takim seksualności osób bardzo młodych Euforię, bo Sex Education jest też trochę taki bajkowy, on jest bardzo ładny, kolorowy, wizualnie, nawet poważne tematy tam są ograne tak, że jest happy end albo jakieś wsparcie. No to jest bardzo miły serial, a w Euforii trochę spadają maski i też pokazana jest brutalność tego, jak może wyglądać dojrzewanie i odnajdywanie swojej tożsamości seksualnej.
No i chyba jeszcze musimy przy tych serialach młodzieżowych wymienić dwa tytuły, oba również omawiane u nas na antenie w naszym podcaście, w naszym programie, czyli serial Tacy właśnie jesteśmy i ostatni serial, czyli Pokolenie, które również się mocno odwołują do też poszukiwań związanych z seksualnością i odkrywaniem swojej własnej tożsamości seksualnej.
Na szczęście seksualność osób młodych została też potraktowana poważnie, a nie jako kwestia utraty, i uwaga, tu powiem to słowo, utraty dziewictwa. Czy jest w ogóle jakąś zbitką dla mnie, dość zabawną utratę.
Ono już chyba nie istnieje w tych serialach amerykańskich przynajmniej.
Ale w polskich i w ogóle w polskim języku istnieje cały czas niestety.
No ale pamiętasz, jeszcze za czasów Beverly Hills to była sprawa, nie? Że Brenda tam się zastanawiała nad tym, czy to już jest ten moment, czy to już jest ten czas. Teraz to jest przedstawiane zupełnie inaczej. Jeszcze jeśli mówimy o tych serialach być może z trochę młodszymi bohaterami, to chciałam powiedzieć o Normalnych ludziach, o serialu, który jest ekranizacją takiej bardzo głośnej książki, który my konsekwentnie i na przekór większości jednak mamy do niego uwagi, dystansujemy się do niego. I jak oglądałam ten serial, to miałam wrażenie, że tam seksualność jest traktowana jako taki element fabuły, na którym się koncentruje absolutnie wszystko, że tego seksu jest dużo więcej niż w książce i ten seks tak naprawdę w pewnym momencie przestaje być potrzebny. I nie wiem, co on ma nam pokazać. A z drugiej strony jest pokazany bardzo subtelnie.
Jak mówisz o tym, że seks może być czasami wykorzystany nie wiadomo po co i tak właściwie być jakimś wątkiem oddzielnym, pobocznym, niezwiązanym, to mi się, wiesz, co przypomina i tutaj naprawdę moje skojarzenie idzie daleko.
No, słucham cię.
Film Smoleńsk, bo w filmie Smoleńsk jest ta cała przedziwna i trochę szalona, a właściwie bardzo szalona narracja i jest taka wcięta, włożona scena seksualna i właściwie nie wiadomo a propos czego jest ta scena. Ona jest taka po prostu jakby tak, wiesz, tak jak myślisz sobie, a teraz rzucimy tę scenę, o tutaj, nie? To tak właśnie to wygląda i z niektórymi serialami tak jest, że mam wrażenie, że te sceny seksu są po to, żeby były.
Myślę, że... przepraszam, to jest ten moment, w którym za pierwszy raz udało ci się wrzucić do jednego swojego zainteresowania zawodowego, czyli seriali, swoje drugie zainteresowanie zawodowe, czyli narracje wokół katastrofy smoleńskiej, które też przecież śledzisz z ogromną uwagą.
2 lata mi to zajęło, ale się udało. Brawo ja, jestem bardzo z siebie dumna. Dobrze, ale zostawmy to, bo zniechęcę słuchaczy i słuchaczki do słuchania dalej. Myślę, że jeżeli chodzi o seriale i sceny seksu, no to na zupełnie inny poziom wrzucił scenę seksu w serialach, serial Gra o Tron.
No to jest serial, w którym praktycznie seks konsensualny nie istnieje, w którym najczęstszą w ogóle formą pokazywania nagości i formą pokazywania relacji seksualnych pomiędzy ludźmi różnych, homoseksualnych i heteroseksualnych, jest gwałt.
To prawda i to jest coś, co umykało często przy zachwytach nad Grą o Tron. My o tym tutaj mówiłyśmy z okazji rocznicy tej dziesięciolecia pierwszego odcinka emisji pierwszego odcinka Gry o Tron, ale rzeczywiście to nam umyka i mam wrażenie, że to się niestety zdarza. Ale jak myślę o seksualności, to jeszcze myślę właśnie o serialach, które opowiadają o przemocy seksualnej. I od razu przychodzi mi do głowy serial, którego tytuł teraz zapomniałam, napisać o nim tekst na Krytyce Politycznej.
Chodzi ci o serial Niewiarygodne.
Nie, I May Destroy You. Niewiarygodne też opisałyśmy na Krytyce Politycznej.
No właśnie, pomyliły mi się teksty. To był nasz wspólny tekst oczywiście. Tak, serial I May Destroy You jest serialem bardzo przejmującym, który opowiada oczywiście o przemocy seksualnej, ale on w ogóle opowiada o tym, jak ludzka seksualność dzisiaj jest bardzo... jak meandruje i jak trudno jest balansować pomiędzy właśnie zgodą, akceptacją, pomiędzy tym, co jest konsensualne, a niekonsensualne. To jest bardzo mocno złożony temat w tym serialu. A jeśli wywołałaś I May Destroy You, bo to jest taki serial, który zrobiła Michaela Coel, wystąpiła w nim, wyprodukowała go, to mi przychodzi na myśl inna taka produkcja kobieca, czyli Fleabag.
Fleabag, czyli takie właściwie też inne tabu, które zostało poruszone, to znaczy w drugim sezonie dla mnie jest ciekawe to, że ona jest w relacji miłosnej, a później przez chwilę seksualnej z księdzem, który nie jest złą postacią, nie jest złym bohaterem, który po prostu pokazuje tę część siebie i tę część człowieczeństwa. On nie jest przestępcą seksualnym, oni po prostu się w sobie zakochują i mają relację seksualną. To było bardzo ciekawe, żeby feministka, osoba o tak otwartej głowie zrobiła właśnie taki numer, to powiem, taki numer i jako tego jednego dla głównej bohaterki wybrać księdza. W tej roli świetny Andrew Scott.
Dla głównej bohaterki, która jest uzależniona od seksu i która ma problemy z tym, żeby podchodzić do relacji damsko-męskich w inny sposób niż tylko i wyłącznie cielesny.
To prawda, ale to jest wątek z pierwszego sezonu, mam wrażenie, bardziej niż z drugiego. W drugim sezonie to już jest opowieść o tym, jak ona inaczej jednak funkcjonuje.
No dobrze, to jeśli dzisiaj wypowiadamy to magiczne słowo tyle razy, to musimy chyba powiedzieć o serialu, który zawiera je również w tytule, czyli o seksie w Wielkim Mieście. Ile jest seksu w seksie w Wielkim Mieście?
Samantha, mam wrażenie, uprawia dużo seksu.
I to jest chyba też za nie wszystkie, za 4 główne bohaterki.
Tak, myślę, że bardzo możliwe, że tak jest. Że jednak jeżeli chodzi o sceny nagości, sceny seksu, to chyba w tym serialu właśnie ta bohaterka i ta aktorka po prostu wzięła to na siebie, wzięła to na klatę. Ale tam też jest ciekawe, bo są właściwie cztery różne podejścia do seksu i seksualności w tym serialu, bo mamy Samantę, która korzysta z seksu, czerpie radość z seksu, ma wielu partnerów i partnerki seksualne, więc to jest duże otwarcie. Mamy Charlotte, która jest taka, jakby to nazwać dobrze, ona po prostu potrzebuje miłości do tego, żeby wejść z kimś w relację seksualną i te relacje są raczej długie i ona szuka takiej miłości, małżeństwa, rodziny. No i te dwie bohaterki, które są, tak powiedziałabym, pośrodku tych dwóch postaw życiowych, jeżeli chodzi o podejście do seksualności.
A z drugiej strony ten serial jest właśnie krytykowany za to, że pomimo tej swojej pozornej odwagi w przedstawianiu tych tematów, również na czasy, w których funkcjonował, no bo jednak Seks w Wielkim Mieście ma już swoje lata, to tak naprawdę był to bardzo serial konserwatywny, który przedstawiał taką wizję, że no dobrze, możemy tutaj być bardziej rozwiązłe, mniej rozwiązłe, odważne, lubić seks, nie lubić seksu, ale w gruncie rzeczy to właśnie ten facet na całe życie to jest to, do czego kobieta dąży i czego poszukuje w swoim życiu.
Myślę, że Samantha to trochę przełamuje, no i Samantha w pewnym momencie też wchodzi w relację romantyczną z kobietą.
Tak, i teraz to już w ogóle w świecie serialowym jest zupełnie nic zaskakującego. Wtedy być może to było, ale biseksualizm, czy właśnie różne inne konfiguracje są na porządku dziennym. Można chociażby powiedzieć o serialu Easy, który pokazywał różne odcienie tego, jak mogą wyglądać relacje pomiędzy ludźmi.
Tak, i tam jest dużo historii o otwartych związkach, o różnych konfiguracjach, ale jest też taki serial, który się nazywa You, Me, Her i to jest serial o związku poliamorycznym. Dwóch kobiet i mężczyzny, małżeństwo jakby nawiązuje relacje z młodą kobietą i żyją w trójkącie. I to jest taki serial, który mam wrażenie trochę odziera z tej sensacji, która wokół tego mogłaby być i pokazuje różne blaski i cienie takiego sposobu życia i takiego rozwiązania właśnie, jeżeli chodzi i o seksualność, i o relacje, więc wydaje mi się, że to też jest ciekawe.
Jeśli chodzi o miłość LGBTQ, to w ogóle byśmy poleciły też nasz odcinek z Pawłem Kierzniewskim, który nagrałyśmy na Walentynki. Tam jest dużo na ten temat i dużo poleceń, bardzo fajnych seriali, między innymi Special, czyli serial o chłopaku, który jest gejem i który jest osobą z niepełnosprawnością i też uprawia seks.
Takie zaskakujące.
No nie, no po prostu rzadko kiedy widzimy takie sceny w telewizji i wydaje mi się, że warto jest o tym powiedzieć.
Tak. Oczywiście, ale ja mówię, że to jest takie zaskakujące w telewizji, a w rzeczywistości osoby z niepełnosprawnościami, uwaga, uprawiają seks. Seniorzy, uwaga, uprawiają seks. Młodzi, uwaga, uprawiają seks. Więc dla mnie to jest ważne i całe takie podsumowanie tego naszego właściwie odcinka dzisiaj, że w końcu seriale pokazują, że nie tylko piękni 20-letni uprawiają seks, ale różni inne grupy w różnych konfiguracjach, z różnym skutkiem też, bo przypomina mi się też serial Dziewczyny i nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, gdzie całą tę historię, kiedy bohater grany przez Adama Drivera razem z Gemmą z tego serialu wchodzą w relację seksualną i na przykład jest tam pokazany nieudany seks.
Tam jest bardzo dużo takiego seksu, który nie przynosi satysfakcji. Ja bym jeszcze dorzuciła, przepraszam, bo ja się zastanawiam, czy ona się nazywa Gemma? Jesteś pewna?
Nie. Zupełnie nie jestem pewna.
W sensie, wydaje mi się, że ona się nie nazywała Gemma.
Zupełnie nie pamiętam, jak się nazywała ta bohaterka. Wydaje mi się, że bohater grany przez...
Jessa się nazywała.
A, właśnie, Jessa, widzisz. A bohater grany przez Adama Drivera, chyba Adam, ale już niestety za dużo seriali, za dużo aktorów, za dużo imion, nazwisk, wszystko się zaczyna mieszać.
Czyli potwierdza się to, co mówią niektórzy prawicowi politycy, że seriale są demoralizujące, że pokazują rozbuchane życie erotyczne i Netflix jest źródłem zła oraz tego, że młodzi są coraz bardziej lewicowi.
Drogi Netflixie, bardzo dziękujemy Ci za wszystko, co przed chwilą wymieniła Anna Piekutowska. Rób tak dalej.
Zachęcamy jeszcze raz do obejrzenia serialu Sexify, który też polecałyśmy chwilę wcześniej, zanim zaczęłyśmy rozmawiać o innych serialach z seksem jako jednym z głównych bohaterów.
A ty rozmawiałaś z twórcami i twórczyniami tego serialu.
Tak jest i będzie można to usłyszeć w najbliższą sobotę na antenie Radia Tok FM o godzinie 18.40. Zapraszam na moje wywiady z twórcami serialu Sexify.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, na pewno tymi wywiadami, innymi podcastami i ciekawostkami ze świata seriali, które odkryłyśmy dla was, się uchwalimy i dzielimy.
I obejrzyjcie koniecznie serial Sexify i powiedzcie nam, co o nim myślicie, bo my cały czas się nad tym zastanawiamy.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.